Kochani, dzisiejsze to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to jest coś, co myślę od 2 miesięcy na koniec maja, gdy byłyśmy ja z Bożenką Welcer byłyśmy na konferencji dla żon pastorów. W jakiejś tam przerwie czytałam jeszcze Biblię, mówię, muszę skończyć, bo później nie będzie kiedy. I czytam pewną historię i nagle takie, słyszę, jak Bóg zadaje pytanie, ja odpowiadam i jest takie bum, wow, jakie to jest prawdziwe. A czemu ja tego wcześniej nie widziałam? I dzisiaj nadszedł ten moment, kiedy dojrzałam, żeby to powiedzieć, podzielić się, ale to, co jest bum, chcę zostawić na sam koniec. A tematem tego, co dzisiaj chcę mówić, jest kogo słuchasz, komu ufasz. Takie, kogo słuchasz, komu ufasz, jo. Na podstawie, podtytuł to jest Sztuczka Goliata. A więc już wszyscy wiedzą, o czym będziemy mówić dzisiaj o Goliacie. I chcę się oprzeć na fragmencie, który jest w pierwszej księdze Samuela, 17 rozdział, od pierwszego wersetu. Tak naprawdę tam jest cały rozdział o tej historii. Tak sobie myślałam, czy jest ktoś w naszym kraju, kto nie słyszał o Goliacie? To taka jest historia, którą się często używa gdzieś tam, gdzieś jest przemycana zawsze, jest Goliat, jest Dawid, pokonał go, odciął mu głowę i super było i w ogóle. To jest jedna z historii, pierwszych historii, które jako dziecko sobie zapamiętałam, gdy babcia mi czytała Biblię, bo mieliśmy takie popołudnia, gdzie przychodziliśmy do babci i czytała nam Biblię i pamiętam tą historię, że była znacząca, konkretna. A więc dość długi fragment, ale myślę, że zejdzie nam szybko. A więc 1 Samuela, 17 rozdział, od pierwszego rozdziału. Filistynie w związku z wojną połączyli swoje siły i zebrali się w należącym do Judy Socho. Następnie rozłożyli się obozem w Efes-Damim, między Socho a Azeka. Saul z kolei zabrał swoje wojsko Izraela i stanął obozem w Emek-Ela. Tam Izraelici zwarli swoje szeregi i przygotowali się do starcia z Filistynami. Filistyni zatem stali na górze z jednej strony, Izraelici na górze z drugiej strony, a między nimi rozciągała się dolina. Wtedy z obozów filistyńskich wyszedł pewien zaprawiony w pojedynkach wojownik. Miał on na imię Goliat. Był z Gad i mierzył 6 łokci i 5 wzrostu. Na głowie miał hełm z brązu, odziany był w brązowy łuskowy pancerz o wadze 5000 sykli brązu. Nogi poniżej kolan chroniły mu brązowe nagolniki, a na plecach miał brązową dzidę. Drzewce jego włóczni było jak drąg tkacki, a jej żelazny grot ważył 600 cykli. Giermek na przodzie niósł tarczę. Goliat stanął i zawołał w stronę szeregów Izraela. Hej, po co macie ustawiać się do bitwy? Czy ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika, niech stoczy ze mną pojedynek. Jeśli zdoła mnie pokonać i uda mu się mnie powalić, będziemy waszymi niewolnikami. Lecz jeśli ja zwyciężę w walce, wy będziecie naszymi niewolnikami i wy będziecie u nas służyć. Potem dodał, ja dziś znieważam szeregi Izraela. Wystawcie mi wojownika, będziemy z sobą walczyć. Po tych słowach Filistyna Saul i cały Izrael nie wiedzieli, co począć. Byli bardzo przestraszeni. I gdy czytamy ten fragment z tego nowego tłumaczenia Starego i Nowego Przymierza Piotra Zaręby, tam jest odnośnik. Ja dlatego, to jest też powód, dla którego przestałam czytać Biblię w telefonie czy w tablecie, a czytam ją w papierze, w papierowej wersji, dlatego że bardzo łatwo, szybko jest znaleźć te różne odnośniki. I tam jest napisane, Goliat po hebrajsku oznacza widoczny. I czytając ten fragment, widziałam, że Bóg mówi konkretnie. Każdy z nas, wcześniej czy później, bądź w teraźniejszym czasie, stajemy przed jakąś walką, przed jakimś wyzwaniem, przed jakimś Goliatem w naszym życiu. I to jest To jest jak gdyby tak jak 2 plus 2 równa się 4. Gdy zaczynamy nasze życie z Bogiem, to dostajemy w pakiecie wroga, którym jest diabeł szatan, którego celem jest nas nękać, osłabiać. Oczywiście mamy nad nim zwycięstwo, więc nie będziemy tu hołubić ani Goliata, ani diabła. Natomiast to jest nieodzowny taki partner naszego życia, można powiedzieć, który swoją pracę wykonuje. I teraz czym mogą być Goliaty w naszym życiu? Bo niewątpliwie ja w swoim życiu takie Goliaty zauważam. Są to różne rzeczy. Chociażby moim Goliatem jest to, że teraz tu stoję. To już nieraz powtarzam. Nie lubię, ale robię. Z drugiej strony Goliatem może być swego rodzaju choroba, niemoc. Może być to samotność. Może być to jakiegokolwiek rodzaju problemy, czy to finansowe, czy zdrowotne, czy relacyjne. I myślę, że Goliat jest na tyle sprytny, że gdy wychodzi, ma na celu dotknąć każdego z aspektu nas, naszego ciała, naszej duszy i naszego ducha. On uderza we wszystkie te trzy rzeczy, czasem jednocześnie, czasem stopniowo. Natomiast jest to na pewno jakaś część naszego życia, z którą się spotykamy. I teraz, co uczynił Goliat, gdy czytaliśmy ten cały długi fragment? Goliat po prostu wyszedł i ustalił zasady rozgrywki. Tak? Tak po prostu. Mamy to zapisane w fragmencie 17 rozdział, 8 werset. Goliat stanął i zawołał w stronę szeregów Izraela. Hej, po co macie ustawiać się do bitwy? Czy ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Tak? Po prostu. Zrobimy po mojemu. Tak jak ja wymyśliłem. Tak? Tak, wy wygracie. Okej, ja zwyciężę. Ustawił zasady rozgrywki. Jak to ma dziać się? Następnie Goliat zrobił coś, co było już za dużo, dlatego że znieważył Boga Izraela. Werset 10 o tym mówi, że ja dziś znieważam szeregi Izraela. Wystawcie mi wojownika, będziemy z sobą walczyć. I to, co zauważam w tych fragmentach, widzę jedną rzecz. Goliat ma zawsze za zadanie umniejszyć ciebie i umniejszyć Boga, który stoi za tobą. I to się dzieje notorycznie. Jakakolwiek forma Goliata występująca przeciwko tobie zawsze chce podważyć to, kim jesteś, to, jaki jesteś, zawsze pokazać siebie większego, jego mniejszego. Inaczej, że rozumiecie, problem jest większy niż ja sama. Oraz pokazać, że twój Bóg nic nie może. I to jest notoryczne. Przejdziemy do tego dość szybko. Jak zawsze w historiach biblijnych, szczególnie Starego Testamentu, mamy jakby dwa obozy. Jedni się zachowują dobrze, drudzy trochę gorzej. I takim kolejnym punktem, o jakim chcę mówić, to jest to, jak Izrael zareagował na Goliata. I powiem szczerze, że gdy będę o tym mówić, bardzo często się łapię w tym, że moją pierwszą reakcją niestety bywa reakcja Izraela na problem, na Goliata. I teraz to, co właśnie chciałabym przeczytać, to jest 1 Samuela 17:11. Gdy Goliat wystąpił, ogłosił wszystko, tak, co trzeba, ustawił zasady. Jest werset, który mówi o tym, po tych słowach Filistyna, Saul i cały Izrael nie wiedzieli, co począć, byli bardzo przestraszeni. I to jest dokładnie to, co Goliat w nas wywołuje. Izrael dokładnie zareagował tak, jak Goliat tego chciał. Izrael się zaczął bać, pojawił się strach w nich, pojawiła się stagnacja i bezczynność. Oni jak gdyby stali i słuchali, ale nic dalej nie robili. Swego rodzaju bezradność, myślę, oraz niewiara. I Zastanawiałam się, dlaczego to tak się stało. I myślę, że problemem było to, że Izrael mocno polegał na tym, co miał, bądź czego nie miał w porównaniu do Goliata. Ale też jest jedna ważna rzecz, która jest zawarta w wersecie 16. Myślę, że to się zaraz wyświetli, gdzie Biblia mówi o tym, że Goliat nie wystąpił tylko raz. Goliat czynił, słuchajcie, to przez 40 dni, rano i wieczorem. Przychodził rano, mówił swoje, wracał, ci truchleli, bali się, byli wręcz sparaliżowani, przychodził wieczorem i tak na dobry sen mówił im dokładnie to samo. I widzę taką zależność, że im dłużej trwa taki stan, tym gorzej się dzieje w naszym życiu. Dlatego, że jest taki znany, też już powtarzany w tym miejscu cytat Goebbelsa, że kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. Prawdą przez małe p, ale jednak prawdą, w którą zaczynamy wierzyć. I z Izraelem było dokładnie tak. Usłyszeli to, co usłyszeli, struchlało ich serce, stanęli jak wyci i nic więcej się nie działo. I tak dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu, aż w końcu oni zaczęli wierzyć w to, co powiedział Goliat. Oni uwierzyli, że tak jest. I myślę, że oni uwierzyli jeszcze bardziej, bo uwierzyli w to, że oni na pewno przegrają. No bo kto się zmierzy z Goliatem? Nie ma śmiałka, nie ma takiego, który by mógł. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, którą czynił Goliat w Izraelu. Jest taki jeden werset, który mówi, to jest 23 werset. Jeszcze tu jest mowa o Dawidzie, który rozmawiał z żołnierzami Izraela. I mówi, jeszcze z nimi rozmawiał, gdy z szeregu filistyńskich wystąpił zaprawiony w pojedynkach wojownik z Gad imieniem Goliat i zaczął krzyczeć jak zwykle. Dawid to usłyszał. Goliat chce jedną rzecz zrobić. Przejąć twoją uwagę. On chce, żebyś widział jego, słyszał jego, skupiał się na nim, żył tym, co on ci powiedział i że to po prostu przejmuje wszystko w twoim życiu. Twój umysł, twój słuch, twój wzrok, twoje emocje, twoje funkcjonowanie. Zaczynasz, on chce, abyś zaczął, abyśmy my zaczęli żyć pod jego dyktando. I opowiem wam ciekawą historię z wczoraj. To tak jest, że jak ja mam coś mówić, to potem mam na żywo pewne sytuacje, które się dzieją w moim życiu. Pół roku temu, gdzie miałam... coś mi się stało z moim zębem, z jedynką i trzeba było usunąć nerw. I ten kanał został wypełniony i prawdopodobnie jako reakcja uczuleniowa po tygodniu czasu coś mi się zaczęło dziać w przegrodzie nosowej. Czułam, jakbym cały czas miała wbitą igłę ze znieczuleniem. Czułam, że to mi puchnie, czułam, że po prostu coś tam jest w mojej przegrodzie nosowej i że to ewidentnie jest od zęba. I poszłam do dentysty i dentystka mówi, słuchaj, prawdopodobnie wystąpiła reakcja uczuleniowa na to wypełnienie, ale to się powinno uspokoić. Ja poszłam do niej, gdy moja twarz już była mega spuchnięta i to tak wyglądało, że nie umiałam mówić wręcz swobodnie. Gdy piłam, to czułam, że mi wypada wszystko. I mówi, słuchaj, spokojnie, poczekaj, to zejdzie. I rzeczywiście to zeszło. Wczoraj rano się budzę. Co się dzieje? Jakby reakcja uczuleniowa powraca po pół roku. I zaczyna się. Czuję, że w nosie coś mam. Czuję, że mi zaczyna puchnąć. Czuję, że zaczyna mi sztywnieć wszystko. I słuchaj, mówi, Krysia, ty masz mówić o Goliacie. I zobacz, znowu coś przychodzi do ciebie. Ja mówię, Sławek, ja wiem, ale ja cały czas się modlę. I rzeczywiście to tak trwało. Jeszcze poprosiłam o modlitwę też Bożena. Bożena, wesprzyj mnie, bo ja już nie wiem. Od rana to gromie i to rzeczywiście coś słabnie, za chwilę znowu wraca. I tak to funkcjonuje w moim życiu, że diabeł nie chce nigdy, ani Goliat, czyli nie chce odpuścić tak łatwo. próbuję nękać, próbuję powracać, pomimo że trzymam się tych wszystkich zasad, próbuję funkcjonować właściwie, to on próbuje być, takie brzydkie słowo, upierdliwy. Wraca i wraca i wraca i wraca i nie chce dać spokoju i znowu wraca i znowu męczy i znowu próbuje. I dokładnie tak jest, bo Goliat chce, aby moja uwaga była odciągnięta od tego, co Bóg powiedział, a skupiona na tym, co On mi powiedział. I On to robi celowo. On to robi celowo, aby cię przejąć i mnie przejąć. I teraz mówiłam o tych dwóch postawach. Izrael zaufał temu, co widziały jego oczy. Izrael, powiedziałabym bardziej, porównał to, co ma, to, co widzą jego oczy, że ma, z tym, co widzą, co ma Goliat. Czytaliśmy na samym początku o Goliacie. Tam były te wszystkie takie liczby wymienione. Ja sobie to czytam, to naprawdę było ciężkie to, co on miał na sobie, a co dopiero tym walczyć. Czyli w porównaniu do tego, co miał Izrael, no to było imponujące. I Izrael widział to, co jest imponujące w Goliacie, natomiast to, co miał w sobie, widział, że jest małe, niepozorne i w porównaniu z tym imponującym sprzętem, osprzętem i wzrostem Goliata, jego siłą i myślę też historią, która za nim szła, bo jest napisane, że on był wprawiony wojownik w pojedynkach, czyli musiała być jakaś też sława za nim. Oni uwierzyli w to, oni się tego uczepili. I teraz pytanie, które w mojej głowie się pojawia, to właśnie to, czemu ufasz? Czemu ufam ja? Czemu, na czym polegam ja w moim życiu? Kogo słucham? Czy słucham tego, co dyktuje mi logika, co widzą moje oczy? Czy polegam na racjonalności, na jakichś logicznych przemyśleniach? Czy może jest coś więcej? I tak jak mówiłam, dwie postawy. Druga postawa to jest postawa Dawida. I to jest to, do czego zmierzamy. To jest też niesamowite, dlatego że Dawid znalazł się dokładnie w tych samych okolicznościach, co Izrael. Jest jedna różnica. Izrael już słuchał tego wszystkiego ileś dni, co mówił Goliat. Dawid natomiast przyszedł. Jak Biblia mówi, on przyszedł, nie będziemy czytać tego fragmentu, bo to jest naprawdę cały rozdział, więc go streszczę. Ojciec Dawida wysłał, aby zaniósł swoim braciom jedzenie, zapytał się o ich powodzenie w czasie wojny i dowiedział się w ogóle, jak oni się mają. Więc on, tam jest bardzo fajnie napisane, że Dawid przyszedł do braci, macie jedzonko, jak się macie, dobrze, i poszedł sobie do żołnierzy. Nie wiem, czy to gdzieś, jeżeli będziecie czytać sobie spokojnie taką tą historię, to tam jest napisane, że on załatwił swoje, ale jego serce jakby już było przy tych żołnierzach, którzy zaczęli opowiadać i w tym czasie, kiedy on z nimi rozmawiał, wystąpił Goliat. I Dawid, który słyszy to pierwszy raz i są Izraelici, którzy słyszą to może 39 raz, może 40 raz, razy 2, czyli 80, bo dwa razy dziennie. I niesamowita jest reakcja Dawida na to, co słyszy. Słyszy to samo, jednak reaguje zupełnie inaczej, zachowuje się zupełnie inaczej. Po pierwsze, gdybyśmy zaczęli teraz czytać 17 rozdział i właśnie od 26 wersetu jest napisane, dla pewności Dawid zapytał wojowników, którzy stali bliżej niego, to też jest niesamowite, co obiecano człowiekowi, który pokona tego Filistyna i zdejmie hańbę z Izraela, bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, żeby lżyć szeregi żywego Boga? Reakcja Dawida jest, on jest po prostu oburzony. Kto to jest w ogóle? Jak on w ogóle może? Przecież my mamy Boga za sobą. Jak to? Ja się nie zgadzam z tym. Od razu jest oburzenie, jest od razu reakcja, która po prostu zaczyna wywoływać całą lawinę działań, która jest bardzo pozytywna. To, co widzę w postawie Dawida, to kolejna rzecz to jest to, że Dawid ufał Bogu. I werset 37 mówi tak, na koniec Dawid wyznał, Pan, który mnie wyrwał z łap lwa i niedźwiedzia. Jesteśmy cały czas w 17 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Pan, który mnie wyrwał z łap lwa i niedźwiedzia, on wyrwie mnie też z ręki tego Filistyna. Tu pojawia się odwaga, tu pojawia się ufność. I tak naprawdę za tym wszystkim idzie od razu działanie. On nawet nie czekał. On po prostu... Dawać mi go tutaj. Ja się z nim rozprawię. I Dawid... To jest ciekawa sytuacja. On tutaj do braci przyszedł, tu rozmawia z żołnierzami, tu się dowiaduje o nagrodzie, tu się upewnia jeszcze, czy to rzeczywiście wszystko tak jest, aż w końcu wiecie, plotkarski świat donosi do króla Saula, słuchaj, znalazł się naiwniak, który pójdzie walczyć z Goliatem. Więc Saul wzywa Dawida i co próbuje zrobić? Próbuje ubrać Dawida. Jeszcze w międzyczasie Dawid musi się zmierzyć ze swoimi braćmi, którzy mówią, co ty tutaj zawracasz głowę, jak możesz po prostu, ty jesteś tylko pasterzem, komu tam zostawiłeś te swoje owce. Od razu następuje umniejszenie Dawida. Ty sobie tutaj nie pozwalaj za dużo, ty sobie nie myśl, że ty możesz coś tu zrobić, bo kim ty w ogóle jesteś? Potem trafia Dawid do Saula, który próbuje go odciągnąć od tego. Mówi, słuchaj, ty jesteś tylko dzieckiem, ty jesteś młody, ty nie dasz rady. A on mówi, nie, proszę pana, nie. To ja już pokonywałem inne trudności. I mamy, zapisałem w 33 wersecie, żeby nie być gołosłownym. Lecz Saul zaoponował, nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Lecz Dawid się nie zniechęcił. Twój sługa pas owce swego ojca, przekonywał Saula. Gdy zjawił się lew albo niedźwiedź i porwał mi owce ze stada, wychodziłem za nim, powalałem go na ziemię i wyrywałem mu zdobycz z paszczy. A jeśli się na mnie rzucił, chwytałem go za grzywę, biłem go i zabijałem. I teraz, skoro lwa i niedźwiedzia zwyciężał twój sługa, ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, szczególnie, że znieważył szeregi żywego Boga. Dawid odpowiedział, to jest jeszcze też jego reakcja na werset 29, tutaj sobie też zanotowałem, czy on będzie, nie jest powiedziane, ale mówi tak, a co ja zrobiłem, mówi do swoich braci, czy nie wolno mi porozmawiać? Po czym się odwrócił do innego wojownika i zagadnął go to samo. Dawid się nie dał zniechęcić. On wiedział, co ma. On wiedział, kim jest, on wiedział, kto za nim stoi i wiedział, co już osiągnął. I to było bardzo mocno wryte w jego głowie, w jego sercu. To było nim, jego tożsamością. I dlatego jakiekolwiek przeszkody się pojawiły w życiu Dawida, aby go odwieść od Goliata, on mówi nie. On zrzucił zbroję Saula, powiedział nie, ja mam swoje sposoby. I Dawid doskonale wiedział, że to nie siła jego mięśni, nie jego zbroja, której nie miał, nie jego miecz. To wszystko nie było dla niego metodą, aby zwyciężyć. On wiedział jedno, moją siłą jest Bóg. I tak jak się to działo wcześniej, on powiedział Saulowi, tak jak się to działo wcześniej z niedźwiedziem, z lwem, tak samo będzie teraz. On miał zupełne, stuprocentowe zaufanie do Boga, że tak będzie i dokładnie tak jak było, tak będzie i tak będzie zawsze, bo Bóg jest większy niż cokolwiek, co staje przed nim. Tak? I mamy zapisane w 45 wersecie do 47 jest napisane tak, lecz Dawid odpowiedział, mówi to do Filistyna, do Goliata, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów Izraela, które znieważyłeś. Dziś wyda cię Pan w moje ręce, powalę cię i odetnę ci głowę i jeszcze dziś wydam zwłoki obozu Filistynów ptactwu i zwierzętom i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz, nie przez dzidę. Losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał was w nasze ręce. I to, co jest też istotne, Goliat, gdy przychodzi, on ma na celu uderzyć też w twoje powołanie. Dlatego, że to, co Bóg zaplanował dla Izraela, to było iść, utwierdzać ziemię, którą otrzymał i podbijać narody wokoło i zwyciężać. To było coś, co Bóg przeznaczył dla Izraela. Ty musisz utwierdzić swoją ziemię. Ty musisz to, co ja ci dałem, ty musisz to utrzymać. I tam było zaplanowane to, że on zwycięża, bo Bóg jest z nim. I Bóg wielokrotnie obiecywał to Izraelowi. Gdziekolwiek pójdziesz, ja będę z tobą. Będę po twojej prawicy, po twojej lewicy. I Izrael to doskonale wiedział. Natomiast Goliat jakby chciał powstrzymać to. Nie, nie, nie. To my wygramy. To ja jestem większy. Bójcie się mnie. On nie powiedział tego wprost, ale dokładnie taką reakcję wywołał w Izraelu. I teraz, tak jak Izrael patrzył na to, co ma w swoich rękach i porównał do Goliata, tak Dawid patrzył na to, kto go trzyma w swoich rękach. On nie polegał na tym, co miał. Jest napisane, że on poszedł do rzeki, wziął 5 kamieni, schował do torby, wziął proce i poszedł. On nawet nie miał miecza. Bo gdy czytamy dalej, to wiemy, że gdy pokonał Goliata, on wziął jego miecz i jego własnym mieczem odciął mu głowę. Czyli on nie miał nic, patrząc na jego ekwipunek. Ale Dawid wiedział, że Goliat jest pokonany i on to widział oczyma wiary. On wiedział, że Bóg go nie zawiedzie, bo polegał na nim. Ufał jemu, ufał Bogu i słuchał Boga, co ma robić. I tu mieliśmy takie zestawienie, porównanie, ale przejdziemy do punktu 4, którym jest, co z nami w związku z tym wszystkim. Jak my się mamy do tego odnieść? I wierzę, że rzeczy, które gdzieś w tym punkcie się znajdują, to są rzeczy, które Bóg w ostatnim tygodniu bardzo... Wiecie, to jest tak, że ja tu tworzę tak, że mam fragment, który mnie dotyka. A potem mówię, Panie, ratuj. Przecież nie mogę tylko mówić, muszę mieć podparte to Twoim słowem. I w tym tygodniu, gdy czytałam Biblię, po prostu Bóg dawał fragment za fragmentem, który dla mnie był tylko potwierdzeniem tego. To, co my mamy, to mamy wszystko w Chrystusie. I tak jak dla Dawida wszystkim był Bóg, i jego siłą był Bóg, i jego zwycięstwem był Bóg, i jego mocą i wyposażeniem, ekwipunkiem był Bóg, to jest jakby zapowiedź tego, co my możemy mieć jako Boże dzieci. I zanim przeczytam fragment, to chcę ci powiedzieć, że o ile twoje życie zostanie oddane Jezusowi, to nie chodzi o to, że masz popełnić samobójstwo i oddać życie Jezusowi, ale to, że pozwalasz Jezusowi stać się najważniejszym w twoim życiu. Pozwalasz mu prowadzić twoje życie, ufasz mu, wierzysz mu, polegasz na nim i zgadzasz się z tym, że to wszystko, co on dla ciebie zrobił, Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa jest ci potrzebne, aby żyć życiem zwycięskim, aby żyć życiem pełnym. I teraz, gdy popatrzymy do pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, 3 werset mówi tak. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Ten fragment mówi nam o tym, że otrzymujemy poznanie Chrystusa, że Stając się jego dziećmi, stajemy się też jego dziedzicami. I nie stajemy się dziedzicami wybiórczych rzeczy. Stajemy się dziedzicami wszystkiego. I za tym wszystkim idzie przede wszystkim to, że otrzymujemy jego autorytet i jego obietnice. I w Chrystusie jest wypełnienie tego wszystkiego w naszym życiu. I dlaczego o tym mówię? Bo częstokroć, gdy staje Dawid przed nami, zastanawiasz się, co ja teraz mam zrobić? A Bóg mówi, we mnie masz wszystko. We mnie jest wypełnienie wszystkich obietnic. We mnie masz autorytet i władzę, aby przeciwstawić się Goliatowi w twoim życiu. Nie ty musisz walczyć. Ja już to uczyniłem. Ty musisz uchwycić moje zwycięstwo. I to jest nasze dziedzictwo. Chodzić w Bożym zwycięstwie. Następna rzecz to, która jest taka dla mnie jest ważna, to to, że moje zwycięstwo bądź moja porażka ma wpływ na innych. I tak sobie pomyślałam, co by było, gdyby się nie zjawił Dawid. Gdyby Dawid nie odniósł sukcesu. Gdyby Dawid nie zwyciężył Goliata. Co by było? Izrael by stał ile jeszcze? Kolejnych 40 dni? Aż w końcu by się Goliat wkurzył i by pozabijał. Ale to, co jest istotne, to w 51 do 52 wersetu pierwszej Księgi Samuela, 17 rozdział, jest istotna rzecz. Zwycięstwo Dawida miało znaczenie ogromne dla całego Izraela. I chcę, żebyśmy to przeczytali, dlatego że to pokazuje, jak jego zwycięstwo wpłynęło na całą resztę. Potem Dawid, gdy już trafił Goliata kamieniem, potem Dawid podbiegł, stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz, wyrwał go z pochwy, dobił go nim i uciął mu nim głowę. A gdy Filistyni zobaczyli, że zginął ich bohater, zaczęli uciekać. Wtedy, i to jest kluczowe, wtedy Izraelici i Judejczycy wydali okrzyk bitewny i ruszyli w dół na Filistynów. Ścigali ich aż do wejścia do Gad. Twoje zwycięstwo może pociągnąć za sobą zwycięstwa innych, ale twoja porażka może również pociągnąć porażki innych. I tu pojawia się słowo odpowiedzialność. Co wybierasz robić? Komu decydujesz się zaufać? Kogo chcesz słuchać, gdy staje przed tobą Goliat? I to jest w Biblii, gdy czytamy cokolwiek, tu nigdy nie chodzi o jedną osobę. Bóg zawsze ma plan dalekosiężny. Bóg zawsze ma plan, który jest znacznie większy niż my widzimy swoimi oczyma. I tak było także w przypadku Dawida i Izraela. Zwycięstwo Dawida, niektórzy się śmieją, że dlaczego Dawid miał w torbie 5 kamieni, bo jeszcze było 4 braci Goliata. Ale on już nie musiał ich użyć, dlatego że nagle Izrael zobaczył, Goliat jest do pokonania, możemy to zrobić. I ruszyli w pościg. I Jezus w swoich takich ostatnich słowach, gdy czytamy w Ewangelii Mateusza, ja wiem, że to jest wielki nakaz misyjny, ale tam jest dla mnie jedna ważna wskazówka, aby żyć życiem zwycięskim. I w Ewangelii Mateusza 28:18 jest napisane, Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. I gdy my uchwycimy się tej myśli, że skoro wracamy do punktu pierwszego, tego ostatniego o nas, skoro my jesteśmy dziedzicami Bożych obietnic, Bożego autorytetu, to skoro Jezus Chrystus mówi o sobie, dana mi jest, otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi, to skoro wszelka władza jest w Jego rękach, to co my dziedziczymy? Dokładnie to samo. My otrzymaliśmy od Chrystusa władzę, aby przeciwstawić się Goliatowi. My otrzymaliśmy władzę, aby przeciwstawić się każdej sytuacji, okoliczności, chorobie, niemocy, przeciwności, słabości, samotności, odrzuceniu, potępieniu, braku poczucia bezpieczeństwa. To wszystko możesz uczynić. Dlaczego? Dlatego, że w Chrystusie jest złożona wszelka władza i wszelka moc, a Ty jesteś dziedzicem Jego obietnic. I to wystarczy. I powiedziałam, że najlepsze chcę dać na koniec. I to jest moje objawienie. Naprawdę, to jest... Ja tego nie widziałam wcześniej i wiem, że to jest coś, co Bóg bardzo konkretnie mi powiedział. Gdy na koniec maja czytałam ten fragment, Bóg mówi, przeczytaj jeszcze raz o Goliacie. I ja czytam. I czuję, jak Bóg pyta, kim on był? I ja wam to przeczytam, kim on był. Wtedy z obozu Filistynu wyszedł pewien zaprawiony w pojedynkach wojownik. Miał on na imię Goliat. Kim był Goliat? On był jednym z wojowników. A czy zwykły wojownik ustala zasady wojny? Nie. Zasady wojny ustalają autorytety, królowie. I mnie to olśniło, bo Bóg mówi, zobacz, on wystąpił bezprawnie, ale Izrael uwierzył w jego bezprawne wystąpienie. I to jest dla mnie olśnienie. Na ile ja uwierzę w to, co mówi mi Goliat, a na ile uwierzę, może inaczej, na ile uwierzę w prawdę, z małej litery, którą próbuje mi wcisnąć Goliat, na ile ja przystanę na jego zasady, a na ile powiem, słuchaj, ale ty w ogóle nie masz prawa do mnie występować. O czym my rozmawiamy? Ty nie masz prawa ustalać zasad. I to jest coś, co czasem musimy stanąć i powiedzieć do swoich Goliatów. Ale ty nie masz prawa. Ja z tobą nie rozmawiam. Ja nie przystaję na twoje warunki. Ja nie przystaję na twoje pomysły. Nie przystaję na to, co próbujesz wcisnąć i wymusić na moim życiu. I możesz krzyczeć, i możesz robić to nawet 80 dni. Ale ja temu nie uwierzę, dlatego że ja wierzę prawdzie Bożego Słowa. Ja uwierzyłam Jezusowi Chrystusowi. I to, co On powie, to jest tak i amen. Zobaczcie, jakie to jest subtelne. Możesz uwierzyć kłamstwom, samozwańcowi, a możesz uwierzyć temu, który jest prawnym właścicielem twojego życia. I tak bardzo już szybko, co robimy, gdy spotykamy Goliata? I to jest fragment z tego tygodnia. Czytałam drugą Księgę Królewską, 19 rozdział, gdzie król Asyrii wysłał bardzo konkretny list do Hiskiasza, do króla Judy i mówi, przeczytaj, co ja ci tutaj napisałem. I my powinniśmy mieć dokładnie taką postawę, jak robi Hiskiasz. To jest niesamowite. Werset od 10 do 11 mówi tak. Tak powiedzcie Hiskiaszowi, królowi Judy. Niech cię nie zwodzi ten Bóg, któremu ufasz, że Jerozolima nie zostanie wydana w ręce króla Asyrii. Sam słyszałeś, jak królowie Asyrii potraktowali inne kraje. I potem w 14 wersecie jest reakcja Hiskiasza. Gdy Hiskiasz przyjął list z rąk posłańców, przeczytał go i udał się do świątyni Pana. Rozwinął go przed Panem i modlił się do Pana tymi słowy. I to jest coś, co powinniśmy robić. Gdy stajemy przed Goliatem, bądź inaczej, gdy Goliat próbuje stanąć przed nami. Ty robisz to, ok? Panie, Ty zwyciężyłeś. Ty już tego pokonałeś. I Ty mi wystarczysz. I cokolwiek On do mnie mówi, ja kładę przed Twoim słowem, przed Twoim tronem, przed Tobą i chcę usłyszeć Twoją prawdę. I Bóg jest wierny. I Bóg zawsze powie do Ciebie to, co chce, abyś zrobił. To, jak masz odpowiedzieć. I z racji tego, że prowadzę uwielbienie. Chcę zakończyć kazanie piosenką. Zaproszę tutaj Kubę i Madzie. To jest piosenka właśnie o tym. Szczególnie jej bridge. Po niej pomodlimy się. Możemy powstać, możemy siedzieć, jak czujesz. Przeczytam ci bridge piosenki. Nie słucham, co mi mówi lęk. Burza i mrok nie zniszczą mnie. Ja wierzę ci, bo prawdy głos to ty. Ogień nie może spalić mnie. Wygram w modlitwie bitwy me. Dziś dobrze wiem, to czego chcę, to ty. Zaśpiewajmy. To jest nowa pieśń, ale wierzę, że damy radę. Występuje przeciwko tobie bezprawnie. On ci chce zwieść, abyś uwierzył, uwierzyła, abyśmy my uwierzyli Jego słowo. Skupić swoją uwagę na sobie, żebyś skupił się na problemie, żebyś skupił się na tym wszystkim, co jest większe oczami twoimi od ciebie. A druga rzecz, Chrystus ci wystarczy. Ufność do Boga i Jego siła ci wystarczy. I powinnam zapytać, kto z was mierzy się z Goliatem? Jeśli mierzysz się z Goliatem, to, co, do czego chcecie zachęcić, to przyjdź do Chrystusa. Tak po prostu. Przyjdź do Niego. Ale może jesteś w miejscu, kiedy nie masz Boga za swoimi plecami, tylko dlatego, że nie pozwoliłeś Mu być za swoimi plecami. I nie ufasz Mu tylko dlatego, że nie poznałeś Go jeszcze. I byłoby nie fair Cię zostawić z tym, co teraz jest. Dlatego chcę dać Ci możliwość, aby przyjść do Chrystusa, aby przyjść do Niego, aby poddać Mu swoje życie i móc całkowicie na Nim polegać, na Jego sile, na Jego mocy, na Jego zwycięstwach, na Jego miłości i dobroci w naszym życiu. Jeżeli tego pragniesz, to chciałabym się z Tobą tak po prostu pomodlić. Możesz powtórzyć po mnie te słowa. Niech to wypłynie z Twojego serca tak szczerze. Drogi Jezu, ja przychodzę do Ciebie i ja dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że potrzebuję Ciebie. Potrzebuję poznać Cię, bo chcę Ci zaufać. Chcę złożyć całą swoją ufność w Tobie. I ufam i wierzę, że Twoja święta krew ma moc obmyć mnie, oczyścić z moich grzechów. Ja przyjmuję Twoje przebaczenie i proszę o przebaczenie mi moich grzechów. Dziękuję Ci, że czynisz mnie nowym i że mogę prawnie, zupełnie zaufać Tobie. Duchu Święty, objawiaj Jezusa Chrystusa w moim sercu. Ja wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem.